Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Odysei nietypowo Jakub Pilarek. Witam Państwa, a moim i Państwa gościem jest dr Michał Sopiński. No i właśnie kto, panie doktorze? Były rektor, komendant Akademii, Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy obecny? Kim pan jest?
Dzień dobry Państwu. Jestem wciąż rektorem, komendantem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pełnię swoją funkcję, pełnię tę funkcję normalnie i do momentu, w którym zostanie skutecznie doręczona mi decyzja administracyjna o moim odwołaniu, a właściwie decyzja, która spełniałaby przesłanki wyznaczone przez postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, nic w mojej sytuacji prawnej jako organu nic się nie zmienia.
Czyli rozumiem, że ma pan, nie wiem, klucze do swojego gabinetu, kartę wejścia, może pan w każdej chwili do Akademii wejść, tak, i pełnić swoje obowiązki. Nie zostały panu odebrane dostępy takie techniczne?
Nic mi nie zostało odebrane, co więcej, wciąż prowadzę korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, chociażby w przedmiocie płatności dla funkcjonariuszy służby więziennej, które opóźniają się, ponieważ ministerstwo nie chce wypłacać świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służby więziennej. Te świadczenia są opóźnione. W związku z tym Solidarność organizuje wielki protest w Warszawie 10 czerwca. No ale wciąż minister sprawiedliwości kieruje do mnie pisma. Ja na te pisma odpowiadam. Za chwilę będziemy też dyplomy dla naszych studentów ukończenia studiów przygotowywać i pełnię swoje obowiązki normalnie.
Przypomnijmy może w ogóle, co się wydarzyło, bo rozmawialiśmy kilka tygodni temu w Prawodajni. Przypomnijmy może, co się stało od tamtego czasu. Pan wówczas na początku naszego programu odwołał się do takiego tenisowego cytatu, który, jakby pan mógł przypomnieć, co to był za cytat. Pan go użył wtedy, żeby tak zaznaczyć, że nie odda pan łatwo pola Waldemarowi Żurkowi w tym sporze o swoje stanowisko. Proszę przypomnieć ten cytat, bo on wiele mówi o tej sytuacji.
Tak, mamy teraz końcówkę turnieju tenisowego Roland Garros z wielkim występem Mai Chwalińskiej, która przedarła się z kwalifikacji aż do wielkoszlemowego finału. I ten cytat to jest motto całego turnieju. To jest Victoire appartient au plus opiniâtre, czyli zwycięstwo należy do tego, który najbardziej się stawia, do tego, który jest najbardziej wytrwały w swojej walce. No i wydaje mi się, że od naszej rozmowy minęły ponad już 2 miesiące, blisko 3 miesiące. Minister Żurek wciąż próbuje odwołać mnie z pominięciem prawa, ze złamaniem prawa w procedurze, której w ogóle nie może zastosować i o czym przypomniał mu Trybunał Konstytucyjny. No i jeżeli postawi na swoim, a oczywiście siła, że tak powiem, naga siła stoi po stronie ministerstwa, no dojdzie wówczas do po prostu zwyczajnego złamania prawa, o czym przypomnął ministrowi Żurkowi sądy administracyjne, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny, a w przypadku dalszego odwoływania się Naczelny Sąd Administracyjny. Także czuję się spokojny, ponieważ prawo stoi po mojej stronie. Mhm.
Przypomnijmy może, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, które pan kieruje, jej działanie jest regulowane w każdym razie w kontekście odwołania i powoływania rektora w ustawie o służbie więziennej. Tak? To jest tak zwany lex specialis. Większość tych państwowych uczelni działa na zasadzie, na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, tak? A tutaj...
Dokładnie tak, dokładnie tak.
I Waldemar Żurek, z tego co pamiętam, jak gdyby odwołuje pana na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, podczas kiedy ona w przypadku pana akademii nie obowiązuje, przynajmniej w tym zakresie, tak?
Dokładnie tak. Prawo to jest system. System norm, które muszą być ze sobą spójne, a na pewno nie mogą być wewnętrznie sprzeczne. I ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym ma taki artykuł 439 ustęp 7, który wskazuje i odwołuje się do tego, że w przypadku uczelni służby więziennej, czyli tej, którą nadzoruje minister sprawiedliwości, nie obowiązują regulacje ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące powoływania i odwoływania rektora, lecz obowiązują normy przewidziane w ustawie o służbie więziennej, co ergo oznacza, że tylko i wyłącznie na podstawie przesłanek związanych ze służbą więzienną może minister mnie odwołać. Przesłanki te to na przykład skazanie prawomocnym wyrokiem przez sąd, bądź też moja osobista rezygnacja, bądź też moja śmierć, ponieważ nie mam planów na żadne z tych działań, nie toczy wobec mnie żadne postępowanie, to tych przesłanek nie ma, one po prostu nie zaistniały. A jednak mimo tego minister Żurek próbuje wykorzystać inne procedury, ale robi to z pogwałceniem prawa, ponieważ niestety to, z czym się mierzy, to mierzy się po prostu z taką akcją defamacyjną realizowaną przez szereg komunikatów ministra sprawiedliwości. Za tym nawet nie idą żadne pisma, które do mnie docierają. Dowiaduję się z mediów o rzekomych krokach, które są podejmowane. Później tych kroków nie ma. Wydaje się, że to ma na celu taką swoistą destabilizację pracy samej instytucji, którą kieruję. I niestety największym problemem dla mnie jest to, z punktu widzenia prawa, ale to będą oceniały sądy, że te komunikaty nie mają poparcia w rzeczywistości. To znaczy powołuje się minister na to, że na przykład uzyskał niezbędne opinie od organów naukowych, podczas gdy tych opinii nie uzyskał. Nie ma opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co wprost wynika z akt postępowania. Minister mówi, że rozpatrywał wszystkie wnioski.
Ale zaraz, to wpadnę słowo. Pan, rozumiem, zapoznał się z tymi aktami, tak?
Zapoznałem się, tak.
Czyli ministerstwo kłamie?
Tak, w swoich komunikatach Ministerstwo Sprawiedliwości kłamie. Mówi, że doręczyło mi decyzję, chociaż jej nie doręczyło. Mówi, że rozpatrywało wnioski w sposób zgodny z KPA, mimo że nie rozpatrywało tego zgodnie z KPA. Jednocześnie ministerstwo nie poinformowało mnie o zakończeniu sprawy i o możliwości zapoznania się końcowego z aktami. Takich błędów proceduralnych jest szereg. Nie licząc już w ogóle tych aspektów merytorycznych, do których warto wrócić, bo nie chcę tutaj wskazywać, że wyłącznie formalne błędy popełniło ministerstwo, ale też te względy merytoryczne są oparte na bardzo, bym powiedział, nikłych podstawach.
To, co panu zarzucają, tak?
Tak, ponieważ zarzuca mi się, że procedury prowadzenia postępowań doktorskich były nieprawidłowe. No ale ja się pytam, komu odebrano doktorat? I nikomu. Nikomu nie odebrano doktoratu. Żadne postępowanie nie skończyło się prawomocnie, więc tej przesłanki nie ma. Druga przesłanka, na którą powołuje się minister, czyli kwestia tego, że rzekomo angażuje się w życie publiczne, w życie polityczne. No szanowni państwo, moim obowiązkiem jako prawnika, jako człowieka, który jednak piastuje pewną funkcję publiczną, i jest wskazywanie wprost na pewne rzeczy, i na przykład 12 stycznia 2024 roku, kiedy to prokurator krajowy Dariusz Barski został pozbawiony stanowiska, no to wymagało interwencji na poziomie publicznym i wskazania, że jest to działanie niezgodne z prawem, i akurat fakt, że moje stanowisko jest prawidłowe, a stanowisko ówczesnego ministra sprawiedliwości Bodnara nie jest prawidłowe, potwierdził Sąd Najwyższy, więc za tego typu sformułowania próbuje się mnie oczernić, mówiąc, że to jest aktywność polityczna. No to nie jest aktywność polityczna, tylko taka, której wymaga ślubowanie doktorskie, które złożyłem, i taka zwyczajna ludzka przyzwoitość.
No, gdyby iść tym torem, to chyba, nie wiem, no sam, powiedzmy, Dariusz Kornelek też uprawia politykę, bo on przecież w mediach też wielokrotnie się ustosunkowywał do tego sporu, prawda? Jest prokuratorem krajowym, znaczy podaje się za prokuratora krajowego, ale jest prokuratorem jako takim. Prokuratorzy też mają zakaz wypowiedzi politycznych, więc jeżeli pana aktywność na tym polu, taka no, publicystyczna de facto, taka ekspercko-publicystyczna jest jakimś deliktem, to chyba Dariusz Korneluk też powinien mieć dyscyplinarkę za swoje wypowiedzi.
Sędzia Mazur, który jest wiceministrem sprawiedliwości, wprost wchodzi w utarczki słowne z posłami obecnej opozycji, oskarża ich o różne rzeczy, kłamie na ich temat, przywołuje jakieś fakty medialne dotyczące ich życia, i nikt z tego powodu problemów mu nie robi, chociaż akurat tutaj powinien, bo on jest sędzią, ma szczególny reżim odpowiedzialności etycznej związanej z pełnieniem swojego urzędu. Ale wróćmy może jeszcze do trzeciego zarzutu, bo on jest już najbardziej, bym powiedział, karygodny, ale bym powiedział bezczelny. Zarzuca się mi, że jako rektor nie podpisałem umowy z Sądem Okręgowym w Warszawie na prowadzenie aplikacji kuratorskiej. No i niestety prawda skrzeczy, ponieważ umowę tę podpisałem. Umowę z Sądem Okręgowym podpisałem, tyle tylko, że zgodnie z stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa, w którym to zostałem poinformowany, że pani Beata Najar jest sędzią w stanie spoczynku i nie powinna pełnić funkcji prezesa Sądu Okręgowego, podpisałem tę umowę nie z panią Najar, ale z odpowiednio umocowanym do tego prawnie wiceprezes tego Sądu Okręgowego. Czyli mamy znowu potwierdzenie w stanowisku.
Czyli jest umowa, dokument z podpisem, tak? Z podpisem.
Tak, tylko że wiceprezes. Nie pani Najar. Pani Najar uszanowała tę decyzję. Pani wiceprezes się podpisała.
No to o co tu chodzi?
No tutaj chodzi o to, że próbuje się wszelkimi metodami przejąć instytucję tylko po to, że minister Żurek nie ma żadnego sukcesu przez cały rok swojego urzędowania, więc sięga po próbę wewnętrznych czystek w instytucjach, które mu podlegają. Tworzy taki proces wewnętrzny, który przypomina mi chyba najbardziej ten film Oppenheimer, którym próbuje się pozbawić doktora Oppenheimera odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa. Robi się farsę z tego postępowania, którego wynik jest z góry znany, tylko po to, żeby pokazać się desperacko, że ma się jakiś sukces. Tyle tylko, że ten sukces no, nie nadejdzie, dlatego że po pierwsze mamy zabezpieczenie Trybunału, po drugie mamy złamanie procedur administracyjnych, no i po trzecie wydaje mi się, że dłużej klasztora niż przeora, to znaczy, że posiadanie takiej swoistej legitymacji prawnej do pełnienia urzędu i do tego, że stoi się w prawie, będzie oznaczać, że minister Żurek odejdzie, a instytucja, taka jak Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, będzie trwać, więc o to akurat jestem spokojny.
Z tych trzech zarzutów to w sumie tak naprawdę najpoważniej, najbardziej merytorycznie to brzmi ten dotyczący doktoratów, jeśli już by tak to kategoryzować. Pan powiedział, że nie ma żadnego prawomocnego odebrania doktoratu. Czy są w takim razie nieprawomocne?
Toczą się postępowania przed Radą Doskonałości Naukowej związane z samym trybem, jeżeli chodzi o podejmowanie uchwał przez odpowiednie rady. Tyle tylko, że tutaj znowu trzeba zaznaczyć, że ustawodawca, a konkretnie ówczesny minister Gowin, tak zaplanował procedury nadawania doktoratów, że rektor uczelni nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, nie ma żadnych argumentów prawnych ani mocy decyzyjnej, żeby w ogóle nadawać komukolwiek doktoraty. Robią to odpowiednie rady naukowe, a nadzór nad tymi postępowaniami robi Rada Doskonałości Naukowej. Więc zarzucanie rektorowi uczelni, który nie ma na coś zupełnie wpływu, jest o tyle nieprofesjonalne, że równie dobrze można mi zarzucać przewlekłość postępowań sądowych. To znaczy też na to nie mam wpływu. Chciałbym, żeby było szybciej, chciałbym, żeby było lepiej, ale nie mam na to wpływu.
A z czyjej inicjatywy toczą się te postępowania? Kto kwestionował w ogóle prawidłowość nadawania tych doktoratów?
Z tego, co mi się wydaje, to wynika to z działania Rady Doskonałości Naukowej, ale jedyny problem z tymi doktoratami jest taki, to jest pytanie stricte formalne, prawne, czy powinien procedurę inicjować Senat Uczelni, czy też powinna Rada Dyscypliny. To jest jedyny zarzut, jaki się formułuje, czyli zarzut dotyczący legitymacji czynnego organu w tej sprawie. I przypomnę, żaden z tych organów to nie jest rektor. Dyskusja toczy się, czy powinien inicjować procedurę Senat, czy Rada Dyscypliny Naukowej. Nie jestem nawet członkiem żadnej z tych Rad Dyscyplin Naukowych, więc znowu to jest takie szukanie na siłę jakiegoś zarzutu, który mógłby po prostu paragrafu, którym można byłoby mnie atakować. No i de facto można sobie wyobrazić, że gdyby nie to, to na pewno znaleziono by coś innego. Można byłoby powiedzieć, nie wiem, że przechodzę na czerwonym świetle, albo że, nie wiem, zajmuje dwa miejsca parkingowe, a nie jedno. No to jest, już bym powiedział, wtórne, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby spróbować pozbawić mnie stanowiska.
No dobrze, ta decyzja, rozumiem, że prędzej czy później pewnie zostanie panu dostarczona.
Myślę, że tak. Myślę, że za tymi faktami medialnymi warto, żeby pojawiły się fakty prawne. I tutaj pojawia się zasadnicza rzecz. Mianowicie ustawa, na podstawie której działa Akademia, czyli ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i ustawa o Służbie Więziennej, przewiduje pełną procedurę, co się dzieje w sytuacji, kiedy de facto opróżnia się pewna funkcja, to znaczy kiedy doręcza się decyzję o odwołaniu. I ustawa mówi wprost, to jest artykuł 25 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, który mówi następująco. W sytuacji, w której opróżnia się piastun organu, czyli nie ma rektora, pełniącym obowiązki do czasu prawomocnego zakończenia tej sprawy, czyli przed sądem, bądź końca kadencji, pełni najstarszy senator uczelni. Czyli znowu sytuacji, w której skutecznie by mnie odwołano, zgodnie z prawem, pełniącym obowiązki musi być najstarszy członek Senatu i w przypadku innych procedur, takich właśnie odwołujących rektorów, zawsze to był pełniący obowiązki ten najstarszy senator uczelni. Pytanie, czy Waldemar Żurek uszanuje chociaż tę normę prawną, czy też będzie, że tak powiem, chciał w teczce przynieść osobę, która będzie powoływała się, jak swego czasu w Telewizji Polskiej, na to, że jest rektorem, bądź też Napoleonem, bo można mieć wiele fantazji. Obawiam się, że skoro złamano procedury w sprawie odwołania, także tutaj mogą być próby złamania procedury, no ale mam nadzieję, że środowisko akademickie, w tym środowisko Akademii, ale też inne organy akademickie w Polsce, zobaczą, że to bezprawie nie może trwać i po to mamy ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym, po to mamy procedury, żeby nie było sobie państwa, tylko żeby jednak chociaż jakieś minimum standardów przestrzegać. Najstarszy senator w sytuacji mojego odwołania powinien objąć mandat pełniącego obowiązki rektora.
Z tych słów wnoszę, że jeżeli ta decyzja zostanie panu dostarczona, to pan jak gdyby no podda się tej bezprawnej, ale jednak woli Waldemara Żurka, tak? Czy dobrze rozumiem?
No pan Waldemar Żurek chodzi trochę w innej wadze niż ja i wydaje mi się, że nabiera wciąż masy, więc nie będę się z nim szarpał, nie będę się przykuwał do kaloryfera. Wiedząc, że prawo jest po mojej stronie, w sytuacji, w której otrzymam decyzję o moim odwołaniu, po prostu skieruję sprawę na drogę sądową, a oddam bieżące zarządzanie uczelnią najstarszemu senatorowi naszej uczelni. Wierzę, że ta osoba, znam tę osobę bardzo dobrze, podoła tej roli i, że tak powiem, do prawomocnego zakończenia mojej sprawy spokojnie będzie zarządzać uczelnią.
Ja rozumiem, że to jest osoba, no nie chcę jakiś łatek przyczepiać, ale tak się domyślam, że nie jest to osoba, którą Waldemar Żurek by chciał na tym stanowisku, tak? Pewnie to jest senator wybrany.
Jest to profesor, który nie ma żadnych powiązań politycznych z habilitacją, osoba o uznanym dorobku naukowym, nie związana z żadnym środowiskiem politycznym, nie będąca członkiem żadnej partii, więc wydaje mi się, że taki wybór bardzo dobry z punktu widzenia też takiej trwałości uczelni, więc wydaje mi się, że powinien ten wybór zostać zaakceptowany, skoro wynika z przepisów prawa.
A procedura samego tego powołania nowego rektora jest czasochłonna, czy nie? Czy
to nie, ona następuje ex lege. Okay. Ona następuje ex lege. Mamy wprost na to przepis ustawy, artykuł 25, związany z 27 i 24. Po prostu przepis jest bardzo prosty. W sytuacji odwołania rektora, pełniącym obowiązki rektora jest najstarszy senator uczelni. Kropka. Koniec.
A czy skierowanie tej sprawy na tą ścieżkę sądowo-administracyjną powoduje tutaj jakieś, nie wiem, zawieszenia tych decyzji, czy nie? Czy to po prostu jest pan wtedy skutecznie odwołany?
W sytuacji, w której doręczy mi się decyzję, ta decyzja musi po pierwsze mieć rygor natychmiastowej wykonalności. To znaczy, ona jest nieprawomocna, ponieważ mamy sobie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Więc jeżeli nie będzie miała klauzuli natychmiastowej wykonalności, to wciąż pełni swoje obowiązki. Jeżeli taka klauzula zostanie nadana, no to wówczas faktycznie te obowiązki składam i jest ten nowy rektor, czyli najstarszy senator naszej uczelni. Właściwie nie rektor, tylko pełniący obowiązki. Wówczas no będę wciąż powoływał się, no bo wierzę, że jakieś minimum standardów w Polsce mamy. W moim wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i skardze do WSA będę powoływał się, że zabezpieczenie przez Trybunał Konstytucyjny zostało wydane. Ono musi być skuteczne. I tutaj przypomnijmy może naszym słuchaczom, że pomimo tego, że obecny rząd premiera Donalda Tuska, nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to w tej sytuacji mamy do czynienia z inną procedurą. Mianowicie postanowienia zabezpieczające Trybunału, a postanowienia takie Trybunał wydaje, począwszy od czasów prezesa Rzeplińskiego, więc nie mamy, nie mamy do czynienia z żadnym nowym prawnym, bo kiedy wydawał zabezpieczenia Trybunał Konstytucyjny, kiedy prezesem był pan profesor Rzepliński, to nikt tego nie podważał, to takie postanowienia doręcza się bezpośrednio stronom. To znaczy minister sprawiedliwości otrzymał bezpośrednio takie postanowienie i jest zobowiązany do jego przestrzegania. To nie jest tak, że trzeba to gdzieś opublikować, czyli mamy skutek doręczenia i bezpośredni skutek, w którym musi go przestrzegać. No tak, co mamy w tej sytuacji? Minister Żurek mówi, że on nie będzie przestrzegał postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.
Właśnie, w komunikacie.
W komunikacie który, napisał, tak, że mu się nie podobają sędziowie i w związku z tym on ma to gdzieś.
No i bezprawne jest według niego powoływanie się w tym zabezpieczeniu na kodeks postępowania cywilnego, tak?
Tam pada. Ale to takie... jest dawno uregulowane właśnie w samym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który sięga czasów prezesa Rzeplińskiego. Co więcej, minister sprawiedliwości nie ma żadnej kompetencji do określania postępowania, trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ jest odrębna ustawa, która to reguluje i artykuł 36 tej ustawy. Minister Sprawiedliwości, chociaż bardzo by chciał, nie jest ani Sądem Najwyższym, ani Trybunałem Konstytucyjnym, nie jest nawet Sądem Europejskim. Jest po prostu zwykłym urzędnikiem państwowym, który czasowo pełni ważną funkcję publiczną, ale wydaje mi się, znowu odwołując się do tego, jak postrzegany jest obecnie minister Żurek, wydaje się, że nie będzie tej funkcji publicznej już długo piastował.
Mhm. Ale skoro dotknęliśmy tego tematu Trybunału Konstytucyjnego i chciałem jeszcze nawiązać do tak szerzej do tego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości szeroko rozumianym. Mam takie nieprzeparte wrażenie, że te środowiska prawnicze opozycyjne wobec Waldemara Żurka, nie w sensie politycznym, tylko tym prawnym, merytorycznym, ciągle przeprowadzają słuszne krytyki tego wszystkiego, a niekoniecznie przedstawiają jakieś po prostu recepty. Czuję, że tu taka jest dojmująca pustka w tym dyskursie. I chciałem pana zapytać, jak pan w ogóle widzi możliwość wyjścia z tego wszystkiego? Mamy tak kryzys w prokuraturze, gdzie jest nielegalny prokurator krajowy. Kryzys w sądach, tak, gdzie mamy szereg nielegalnych prezesów sądów. Tak? Prezesi zostali odwołani wbrew prawu. No sama pani Beata Najer, tak, ona w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach została prezesem, bo już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale tam... Albo może i wejdę w szczegóły, tak? Kolegium sądu nie wyraziło zgody na odwołanie poprzedniej prezes sądu i zgodnie z procedurą Adam Bodnar powinien się zwrócić do KRS-u, tak? Wtedy. A on do KRS-u się nie zwrócił, tylko jeszcze raz przeprowadził tą samą procedurę, dokonując jakichś swoich sztuczek, tym razem skutecznie, co bardzo duże wątpliwości prawne wywołało. Mamy...
A później pani Beata Najer osiągnęła wiek emerytalny, tak, 65 dokładnie, roku życia. Nie złożyła odpowiedniego wniosku do Krajowej Rady Sądu. Tym samym przeszła ex lege w stan spoczynku, a mimo to pełni funkcję prezesa Sądu Okręgowego, największego sądu w kraju. I co to oznacza? To oznacza, że wszystkie osoby, które prawdopodobnie zostaną skazane, gdzie orzeczenie podpisze pani Beata Najer, ale w ogóle gdzieś wykaże się funkcjonalne powiązanie osoby sędziego w stanie spoczynku, która pełni funkcję prezesa, to wszystko będzie można podważać zdecydowanie bardziej skutecznie niż w przypadku tak zwanych neosędziów, gdzie też niektóre wyroki są podważane. Jeżeli w składzie sądu zasiada osoba nieuprawniona, to jest bezwzględna przyczyna odwoławcza i jestem przekonany, że adwokaci, radcowie prawni, w zależności od typu sprawy, które toczą się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, zacierają ręce, ponieważ wiedzą, że pomogą swoim klientom właśnie z uwagi na wadliwą obsadę funkcji prezesa.
No ale to właśnie pan dotknął tego jednego z tych wątków, który chcę poruszyć, mianowicie... Jak z tego wyjść? Czy gdyby doszło do zmiany władzy, to pana zdaniem z tego bałaganu da się wyjść na gruncie obecnego prawa? Czy też te różne błędy są już na tyle zapętlone, że konieczna jest jakaś specustawa?
Na pewno konieczna jest specustawa, ponieważ doszliśmy do ściany i próbujemy przebić ją głową. I niestety z obecnego bałaganu prawnego, tej anarchizacji, nie można już wyjść metodami, takim łataniem dziur. To znaczy, potrzebna będzie ustawa dotycząca zażegnania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i w Trybunale Konstytucyjnym. I ta ustawa ustawa, w mojej ocenie, powinna uporządkować przede wszystkim jednolity status wszystkich sędziów, wskazać niemożliwość powoływania się na rzekomą wadliwość powołania w przypadku badania orzeczeń sądowych. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia to określenie statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby nie można było podważać ich roli, ich funkcji, ich kadencji. Pewien oczywiście też rozwiązanie, jeżeli chodzi o zasadę jednolitości prokuratury i rozstrzygnięcie tego, czy wadliwość powołania, czy właściwie obsadzenia, no bo to w ogóle nie było powołanie, bo nie było tam odpowiednich reguł w przypadku prokuratora Korneluka. Czy zasada jednolitości prokuratury wymaga, że muszą być te decyzje hierarchicznie ze sobą zgodne, czy też one są rozproszone? To są takie rzeczy na już do rozwiązania, no ale wielka odpowiedzialność po tej stronie jest zarówno po stronie prawników, czyli nowego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Kapińskiego, wielka odpowiedzialność po stronie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego i wreszcie wielka odpowiedzialność pana prezydenta Karola Nawrockiego, który jako prezydent, który posiada największy, że tak powiem, mandat społeczny do tego, ażeby jakąś próbę reformy zaproponować, po jego stronie według mnie będzie należała ta właściwość, ta inicjatywa, ażeby ten kryzys w wymiarze sprawiedliwości zażegnać. No ale co jest do tego potrzebne? Potrzebne do tego jest znalezienie tego minimum punktów wspólnych pomiędzy partiami politycznymi, bo jeżeli mamy taką sytuację, że partie polityczne na przykład teraz zgłaszają na kolejnego kandydata na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego osobę, która przyczyniła się swoją opinią prawną za pieniądze do tego, żeby opróżnić z urzędu prokuratora krajowego, no to możemy powiedzieć, że jest to najbardziej kontrowersyjna kandydatura, jaką można byłoby znaleźć. Czy to jest osoba godna urzędu Trybunału Konstytucyjnego, sędziego takiego Trybunału? No można mieć wiele wątpliwości, można spodziewać się, że prawdopodobnie nie zostanie znowu skutecznie powołana, nie złoży ślubowania przed prezydentem. Więc wydaje mi się, że same środowiska polityczne powinny jednak prowadzić spór polityczny, który jest typowy, może trochę dalej od wymiaru sprawiedliwości, a trochę bliżej tego, co jest clue polityki, czyli spraw gospodarczych, aksjologicznych, związanych z reformami w kraju, bądź też jego rozwojem.
No właśnie, ale sam ten Trybunał Konstytucyjny może się okazać tutaj hamulcem, bo jeżeli władzy obecnej uda się skutecznie przeforsować tą czwórkę sędziów, tak, którzy według prezesa Święczkowskiego nie mogą orzekać, bo nie złożyli ślubowania przed prezydentem, i jeszcze wsadzą kolejnego, to nie wiadomo, jak to się potoczy. I czy nie boi się pan, że nawet jeżeli dzielimy skórę na niedźwiedzie, z góry mówię, ja nie jestem wcale przekonany, że dojdzie do zmiany ekipy rządzącej, to jest nieoczywiste, ale jeśli i powstanie taka specustawa, to czy po prostu ona nie polegnie w tym nowym Trybunale Konstytucyjnym i nowa władza zostanie, tak brzydko powiem, z ręką w nocniku?
No ale to wtedy będziemy zakładali, że znowu Trybunał jest odnowiony, wspaniały i działa, skoro teraz minister Żurek mówi, że nie działa, to nagle za rok zacznie działać. No ja będę się cieszył, bo może wtedy Żurek czy inny minister zacznie przestrzegać zabezpieczenia wydanego przez ten Trybunał, ale niestety obawiam się, że w tej sytuacji po prostu nowy minister sprawiedliwości, dajmy na to z nowej większości parlamentarnej, powie, tak jak wskazywał minister Żurek, ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego, to są przebierańcy w togach, ja tego nie uznaję, nie interesuje mnie to i nawet powoła się na komunikat Żurka. No doszliśmy do ściany, tak?
No doszliśmy, ale właśnie z punktu widzenia obywatela, który chciałby mieć jakąś wizję jakiejś stabilności, to moim zdaniem ta obecna opozycja nie ma właśnie takiej jakiejś, nie ma takiej oferty. Znaczy ja nie widzę tutaj, już mówię o swojej własnej opinii, żadnych szans, żeby ta sytuacja realnie się uspokoiła nawet przy zmianie władzy. No chyba, żeby to była taka zmiana władzy rewolucyjna, tak? Typu, że 3/4 społeczeństwa pokazało poprzednikom czerwoną kartkę. Ale jeżeli to będzie taka zmiana władzy, szczególnie w jakiejś koalicji, będziemy mieli przecież też z całą pewnością przeciwko sobie nadal Unię, takie organizacje jak jakaś Rada Europy, tak? Czyli będzie taka presja zewnętrzna, to ja to czarno widzę.
To na koniec odwołam się do innego cytatu, zaczęliśmy od rolę Garo, to teraz będzie Tukidydes. Silni osiągają swe cele, a słabi muszą ulegać. Jeżeli ktoś nie jest w stanie realizować swoich celów politycznych jako polityk, to wiecznie będzie w opozycji. Jeżeli przedstawi tę ofertę programową na reformę wymiaru sprawiedliwości, to prawdopodobnie wyborcy go nagrodzą.
No tak, ale czy nie uważa pan, że właśnie ta... Znaczy, czy pan nie czuje tego braku tej debaty tutaj, takiej systemowej? Bo też rodzi się pytanie, czy to są w ogóle rzeczy, które powinny być objęte, ja tak mówię w takim cudzysłowie, taką kontrolą kontrwywiadowczą opozycji, tak? Bo moim zdaniem no, o tych sprawach trzeba mówić po prostu jawnie.
Oczywiście, że tak, tylko że niestety doszliśmy do takiego progu, że żadna debata się nie toczy. To znaczy, kiedyś wyłączone sprawy były z bieżącego sporu politycznego, sprawy bezpieczeństwa państwa, sprawy służb specjalnych i sprawy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj widzimy, że właśnie takie sedno sporu politycznego toczy się w tych obszarach. To znaczy mamy spór o służby specjalne, mamy spór o wojsko, o bezpieczeństwo, o obronność i o wymiar sprawiedliwości. Czyli te sprawy, które powinny być wyłączone z bieżącego sporu politycznego, stają się jego główną areną. I niestety tutaj nie ma nic innego niż apelować do polityków o próbę konsensusu i próbę rozmowy, dialogu na temat tych rudymentów, takich podstaw, w których musimy się zgodzić. Nawet nie tyle strasząc, że Putin u bram, ale taką odpowiedzialnością za własne państwo, czymś, co można by określić jako raison d'état, taką racją stanu, żeby wyjść ponad pewne spory i zaproponować rozwiązanie, które będzie sprzyjało obywatelom, bo na koniec dnia zarówno wymiar sprawiedliwości, w rozumieniu sądownictwa, jak i Trybunał Konstytucyjny jest nie dla polityków, nie dla samych sędziów, ale jest dla obywateli.
No właśnie, to tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był aktualny w takim razie rektor, komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński.
Dziękuję bardzo
za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. A my, szanowni państwo, połączymy się z Małgosią Kleszcz. Czy słyszymy się, Małgosiu?